Przemytnicy Biblii w posłudze ewangelicznej. Rozdział 7. Totalitarne ustroje w walce z Biblią. Byłem często w podróżach, w niebezpieczeństwach na rzekach, w niebezpieczeństwie od zbójców, w niebezpieczeństwie od własnego narodu, w niebezpieczeństwie od pogan, w niebezpieczeństwie w mieście, w niebezpieczeństwie na pustkowiu, w niebezpieczeństwach na morzu, w niebezpieczeństwach między fałszywymi braćmi, w trudzie i znoju, w pracy i umęczeniu, często na czuwaniu, niedosypianiu, w licznych postach, w zimnie i na gości, nie mówiąc już o mojej udręce płynącej z troski o wszystkie zbory, kościoły. 2 Koryntów rozdział 11 wersety od 26 do 28. W państwach bloku, jak NRD, Polska i tym podobne, znaczną część nowych nakładów Biblii dokonywały oficyny wydawnicze lokalnych kościołów. Władze, acz niechętnie, kierując się różnymi względami, w tym też propagandowymi dla zdezorientowania społeczeństwa, a także opinii światowej, zezwalały na ponawianie niektórych nakładów czy też nowych przekładów, ale w zasadzie w niewielkich ilościach. Była to kropla w morzu ogólnych potrzeb. Aby jednak wyjść naprzeciw ogromnemu zapotrzebowaniu Pisma Świętego do tzw. państw w demokracji ludowej, zorganizowano przemyt Biblii z Zachodu. W celu przeciwdziałania napływowi literatury z zewnątrz, państwa komunistyczne zmobilizowały specjalne służby policyjne do zwalczania tego niebezpiecznego dla nich przemytu. Zaktywizowano do walki z Biblią służby celne i pograniczne. W przypadku przejęcia dostawy ukrytej w zagranicznym samochodzie, bywał on jako narzędzie służące do przemytu konfiskowany. Rzecz paradoksalna w tym, że w prawodawstwie państw bloku, oficjalnie nie objęto zakazem druku, kolportażu i transportu Pisma Świętego. Mieściło się to jednak w sferze walki ideologicznej rządzącej partii marksistowskiej, przy zaangażowaniu aparatu państwowego. Należy wszakże zaznaczyć, iż istniały znaczne różnice w praktycznym stosowaniu form walki z Biblią w różnych krajach. Jeżeli na tego rodzaju przestępstwie został przyłapany obywatel któregoś z państw bloku, służby graniczne przekazywały dokumenty odnośnej osoby do miejsca zamieszkania i tam rozpoczynały się represje w pracy zawodowej, środowisku i tym podobne. Wymierzano przy tym surowe kary pieniężne. W niektórych krajach istniały tajne instrukcje, na mocy których osoby przyłapane z literaturą religijną, do końca życia nie mogły już wyjechać za granicę. Wobec winnych wykroczeń innej kategorii, jak handel, przemyt i tym podobne obowiązywały, zależnie od stopnia danego występku, czasowe odmowy wyjazdu za granicę. Paragraf pierwszy. Granice żelaznej kurtyny. Przekraczanie tych samych granic obecnie, choć także jeszcze nie należą do przyjemnych, nie da się jednak porównać z granicami z okresu zimnej wojny, z opowieści członków różnych grup misyjnych, zajmujących się przemytem literatury tak zwaną kontrabandą, którą według żargonu nomenklatury w kraju rad nazywano dywersją bez dynamitu, można by napisać wiele książek. Szczególnego rodzaju szykany spotykały szmuglerów z RFNWNRD. Było rzeczą wprost niezrozumiałą, jak jedni Niemcy pod wpływem ideologii mogli zajmować wrogą postawę w stosunku do swych współbraci. Doszło do tego, że niektóre misje kierowały do Polski transporty na przykład z południowych Niemiec przez Kiel do Szwecji, a stamtąd do Świnoujścia. Jak to podrażało koszty, łatwo sobie wyobrazić. Albo jak wytłumaczyć następujący przypadek. Otóż celnik na lotnisku w NRD u dwóch turystów niemieckich znalazł Biblię. Pozwolił im odlecieć do Leningradu, równocześnie ich denuncjując. W Leningradzie oczekiwali już na nich radzieccy celnicy, którzy wywołali ich po nazwisku do szczegółowej rewizji. Nie pozwolono im opuścić lotniska i najbliższym samolotem odesłano z powrotem do NRD. Za swymi niemieckimi braćmi nie pozostawali w tyle czescy, rumuńscy, a przede wszystkim radzieccy celnicy. Na granicy sowieckiej lub rumuńskiej niejeden transport wraz z samochodem został skonfiskowany. Oto przykład. W drodze do Lwowa, na krótki odpoczynek zatrzymały się w Lublinie z misji Sardaczuka, dwa małżeństwa z Niemiec zachodnich, w tym Olechów rodem ze Szczytna, druga z kobiet z Hamburga była na on czas w ciąży. Na rozładunek dostawy z gronem kilku tamtejszych wierzących, oczekiwał na próżno w pobliżu pomnika Mickiewicza we Lwowie, Jan z Tomaszowa. Z kolei w Krakowie na mających powracać ze Lwowa Niemców, w oznaczonym czasie, przez 3 dni na próżno oczekiwałem ja. Dopiero później się wyjaśniło, co wydarzyło się wówczas na granicy w Mościskach. Już w Lublinie zauważono, że furgonetka jest nazbyt obciążona, na co zwrócono uwagę Niemcom. Oni jednak zapewnili, że sami ukryli ładunek w przygotowane uprzednio skrytki. Polscy celnicy nic szczególnego nie zauważyli, radzieccy również. Dopiero gdy odjeżdżali, jednemu z celników rzuciło się w oczy, że pod wpływem ciężaru nazbyt uginają się opony samochodu. Polecono Niemcom, aby zawrócili do ponownej odprawy celnej. Po przewierceniu ścianek, stwierdzono, że wewnątrz jest papier. W tej sytuacji rozmontowano samochód, który wraz z ładunkiem został skonfiskowany. Po kilkudniowych, żmudnych badaniach przez sowieckie organy śledcze, Niemcy wraz z osobistym bagażem zostali deportowani do Polski. Wątpliwej jakości sukces służb granicznych i celnych podano przez mass media do wiadomości społeczeństwu radzieckiemu. Po 12 latach, w czasie pobytu w Niemczech, spotkaliśmy tych ludzi z dziewczynką, z którą matka w ciąży przeszła te doświadczenia na granicy. Grupy przywożące literaturę w sposób nielegalny do Polski, po jej pozostawieniu u odbiorców, spokojnie już powracały na zachód przez NRD lub Czechosłowację. Służby graniczne wiedziały, że z Polski nie wwożą oni do ich krajów literatury religijnej, myliły się co do tego. Szczególnie do Słowacji szła kontrabanda, prowadzona głównie przez rzymskokatolicką młodzież. Nawet w okresie stanu wojennego na szczytach Tatr w Rysach, młodzi przemytnicy wymieniali między sobą plecaki pełne literatury, aż do czasu, gdy polscy pograniczniacy zatrzymali z literaturą 3 młodych Słowaków. W Polsce zaczęły się rewizje i inwigilacje studentów zajmujących się szmuglem do Słowacji. W Krakowie nie było już komu odebrać dostawy z czeską literaturą, w tym słowników biblijnych i książek religijnych dla dzieci. Transport trafił do Lublina. Nie wiedząc, co się wydarzyło w Tatrach, liczono, że absolwent KUL, nieodżałowanej pamięci, zmarły już Antoni Liptak, rodem z okolic Nowego Sącza, przywiezie do Krakowa wraz z kolegami pozostawioną literaturę. Po 2 tygodniach stało się wiadomym, co wydarzyło się w Tatrach, i że ten kanał przemytu został spalony. Bóg jednak czuwał nad tą sprawą i dał rozwiązanie. Otóż w tym czasie przywiozły do Lublina transport literatury 3 studentki szkoły biblijnej z Londynu, Angielka, Szwajcarka i Holenderka. W drodze powrotnej jechały przez Czechosłowację. Chętnie wzięły 5 dużych worków z czeską literaturą i przekazały w Pradze ewangeliście Dmitrij Chorkawczukowi, przyjacielowi i współtowarzyszowi byłego prezydenta CSR. Swobody w czasie ich wspólnej niedoli na tułaczce w ZSRR. Przywileje służby już w tym życiu stanowią stokrotną nagrodę za trudności przezwyciężane w duchu poświęcenia, a jeżeli kto ducha Chrystusowego nie ma, ten nie jest jego. Każdy, kto dla mego imienia zostawi własny dom, swych braci, siostry, ojca, matkę, dzieci lub pole, otrzyma stokroć więcej i będzie mieć udział w życiu wiecznym. Żeby nie odebrał wszystkiego stokrotnie już teraz, na tym świecie. Rzymian rozdział 8 werset 9, Ewangelia Mateusza rozdział 19 werset 29, Ewangelia Marka rozdział 10 werset 30. Paragraf 2. Niebezpieczeństwo na granicach. Granice tego systemu były tak strzeżone, jak żadne inne w świecie. W nielicznych w owym czasie przejściach granicznych kontrola była bardzo ścisła, co czyniło ich przekraczanie istnym koszmarem. Całe tabuny służb celnych i granicznych były zaangażowane do penetracji i rewizji, która swym zasięgiem obejmowała nawet najmniejsze szczeliny wagonów kolejowych, z odkręcaniem ścian, sufitów i tym podobne. Sprawdzaniu były poddawane podwozia i dachy wagonów, a w przypadku towarowych wykorzystywano specjalnie tresowane psy. Szczegółowej kontroli podlegały samochody osobowe i ciężarowe, łącznie z ich demontażem. W przypadku odkrycia schowka, konfiskowano samochód jako narzędzie przemytu. Surowym represjom poddawano osoby, u których znaleziono religijną literaturę. Co się zaś tyczy kontroli podręcznego bagażu, był on drobiazgowo sprawdzany. Przyczynę do zaostrzenia kontroli dostarczali handlarze, którzy uczynili z przemytu towarów i obcych walut źródło dodatkowych dochodów. Do rutynowych pytań celników niektórych krajów należało, czy wieziecie Biblię lub inną literaturę religijną? Chrześcijanie podróżujący przez granice tych państw szukali choćby najmniejszych szczelin w kontroli i sposobów dla przerzutu Biblii do tych obszarów, w których występował ich szczególny brak. Okazję ku temu dały nieco liberalniejsze przepisy, jakie wydawano po śmierci dyktatora. Nareszcie, po wielu latach, umożliwiono członkom porozdzielanych rodzin na wzajemne odwiedziny, z tym, że władze niektórych państw umożliwiały swym obywatelom indywidualne przejazdy w celach turystycznych, a inne rządy utrzymywały w mocy dawne rygorystyczne ograniczenia. W takich okolicznościach nastąpiło bliższe poznanie ludzi, a także istniejących potrzeb na polu religijnym. Przez lata w drodze na Bałkany, tranzytem przez Ukrainę i inne kraje, dzień i noc, tysiące turystów jechało pociągami i własnymi samochodami. Gdyby każdy nominalny wyznawca Chrystusa po drodze zawiózł tam chociażby po jednym egzemplarzu, można by było pokryć znaczne zapotrzebowanie na Biblię. Turyści ci szukali jednak własnego odpoczynku, słońca, złota i obcych walut. Kiedyś Pan zapyta ich, czy daliście mi jeść, gdy łaknąłem, w osobie brata z ZSRR, czy daliście mi pić, gdy pragnąłem, w osobie Rumuna, Bułgara i tym podobne, Ewangelia Mateusza rozdział 25 wersety od 42 do 45. Należy się obawiać, że odpowiedź będzie negatywna. Paragraf 3. Niebezpieczeństwo na drogach. W ZSRR istniała ostra kontrola drogowa. Przy wylotowych ulicach miast były usytuowane uzbrojone posterunki GAI. Każdy most był również strzeżony przez uzbrojony posterunek. Na drogach sprawdzały kogo tylko chciały lotne patrole milicyjne. Na stacjach kolejowych komisariaty milicji systematycznie sprawdzały dokumenty i bagaże, w szczególności obcych. Niezależnie od tego, uprawnienie do kontroli miały patrole cywilnej, pomocniczej milicji zwanej drużennikami, a ponadto przedstawiciele władzy administracyjnej nawet najmniejszej wsi, kierownik szkoły i tym podobne. Współpracowali i byli na usługach KGB płatni i społeczni konfidenci, w tym znaczna część kaznodziei i szeregowych członków kościołów. Nie ma potrzeby przekonywania kogokolwiek, że w tym policyjnym państwie aparat ucisku został rozbudowany do monstrualnych rozmiarów, a ponadto był doskonale wyposażony pod względem technicznym. Gdy się więc zważy, że wierzący byli tam traktowani jak obywatele drugiej kategorii, przed którymi zamknięta była droga do awansu społecznego, możemy choć w części uzmysłowić sobie trudne położenie i ciężkie warunki życia religijnego, w tym druk i kolportaż Pisma Świętego. Bóg wprost w cudowny sposób, za pośrednictwem służebnych duchów, którzy na posługę bywają posyłani dla tych, którzy mają dostąpić zbawienia, otaczał swoich robotników wszechpotężną opieką. By nie być gołosłownym, niech posłuży przykład boskiej interwencji okazanej nad Heleną, po spełnieniu zadania, w tym zawiezienia przez Kiszyniów i Odessę do najdalej położonej w Mołdawii wsi, maszyny do pisania wraz z tekstem przetłumaczonej książki 16 tomu Johnsona, w drodze powrotnej przez Kiszyniów do Czerniowiec, nie dysponując mapą, nie zdawała sobie sprawy z tego, że jej autobus komunikacji międzymiastowej wjeżdża w pas graniczny z Rumunią, który był pod szczególną kontrolą, tak przy wjeździe i wyjeździe z Lipkan, pogranicznego miasteczka, gdzie dwukrotnie sprawdzano dowody osobiste pasażerów. Oficer Straży Granicznej skontrolował wszystkich z tyłu siedzących, aż do jadącej nielegalnie Polki, a ponieważ na przedzie siedziały kobiety i dzieci, zapytał, czy mają dokumenty, i po otrzymaniu twierdzącej odpowiedzi, na usilną prośbę kierowcy, by nie zatrzymywał autobusu, który miał już znaczne opóźnienie, zaprzestał kontroli i wyszedł. Podobnie, nawet jeszcze dziwniej postąpił drugi oficer przy wyjeździe z miasteczka, bo w ogóle nie sprawdzał paszportów, co jak zapewniały pasażerki, nigdy im się nie zdarzało. Można by jeszcze przytoczyć wiele podobnych dowodów boskiej interwencji, bo niczym innym tego nie sposób wytłumaczyć. Paragraf czwarty. Niebezpieczeństwa w pociągach. Już na wstępie podróży wewnątrz imperium istniały poważne trudności w nabyciu biletu kolejowego, szczególnie na dalekie trasy pociągu. Jest zrozumiałe, że pasażer, który ma spędzić w danym wagonie kilka dni, musi mieć odpowiednie warunki. Dopiero krótko przed przyjazdem pociągu kasa sprzedaje ograniczoną ilość biletów. Z tego względu pasażerowie w oczekiwaniu na bilet niejednokrotnie i po kilka dni koczowali na stacjach kolejowych w nadziei dostania się do wagonu. Następnie należało zabezpieczyć przed kradzieżą bagaż, a także wybadać, jacy pasażerowie znajdują się w tym przedziale. Ludzie wschodu są zazwyczaj rozmowni i trudno się przed nimi maskować, szczególnie wtedy, gdy podróż była nielegalna, bez ważnego zaproszenia, a czasem jakiś szczegół w ubiorze i akcent zdradzał, że jest się obcokrajowcem. Należało unikać rozmów oraz zachować ostrożność. Jak ważną rolę w posłudze ewangelicznej spełniał biur, niech zaświadczy przygoda, jaka spotkała indywidualnego turystę, Wiktora Schełma, który wybrał się poprzez Republiki Nadbałtyckie do Leningradu. Otrzymał rekomendacje i miał tam spotkać się z aktywnymi działaczami religijnymi pracującymi w podziemiu. Na pobyt w hotelu miał zarezerwowane 3 dni. Trzeba dodać, że KGB roztaczała swoim nadzorem wszystkich innostrańców hotelowych. Wiktor swoim kolejowym płaszczem wzbudzał nieufność w docelowym miejscu i dlatego przez 2 dni nie umożliwiano mu żadnego kontaktu. Dopiero spotkanie z jedną odważniejszą osobą pozwoliło przełamać lody i wejść w społeczność z aktywnie pracującymi sługami, między innymi Zaidą Skrypnikową, która przeszła wiele doświadczeń w więzieniu na skutek niezachowania ostrożności przez misjonarzy z państw zachodnich. W trakcie tej społeczności wyjaśniono mu, że przyczyną podejrzeń stał się jego płaszcz, podobny do tych, jakie noszą funkcjonariusze KGB, o skali niebezpieczeństw czyhających szczególnie na kobiety, służą przeżycia młodej Weroniki, która w celach misyjnych samotnie jechała na Bałkany. Konduktor sypialnego wagonu mniemał, że jest jedną z wielu podróżujących żądnych przygód kobiet. Nie pozwolił innym pasażerkom na wspólne zajęcie przedziału i, pod wpływem alkoholu, usiłował ją zniewolić. Zdołała jednak uciec i resztę nocy spędziła w zamkniętej toalecie. Konduktor, chcąc się zemścić, zabrał i ukrył pozostawiony w przedziale paszport, na skutek czego w trakcie przekraczania granicy usiłowano wysadzić ją z pociągu. Dopiero odnalezienie przez żołnierza ukrytych w skrytce wagonu dokumentów uratowało ją od dalszych przykrości. Siostra ta, będąc członkiem zboru, w swej pracy z Bibliami była osamotniona. Gdyby wówczas ktoś towarzyszył jej, nie zostałaby narażona na tego rodzaju przeżycia. Co się tyczy komunikacji lotniczej, która w ZSRR była dobrze rozbudowana, aby otrzymać bilet należało się wylegitymować paszportem, co bez stosownego zaproszenia poświadczonego przez KGB uniemożliwiało korzystanie z tego środka lokomocji. Niektórym z polskich przemytniczek udawało się kupić bilet do samolotu na dowód radzieckiego obywatela, swego przyjaciela, i znaleźć się w głębi tego rozległego kraju. Tym sposobem Weronika znalazła się na Kaukazie, a inna w Moskwie i dalekiej azjatyckiej republice. Krystyna, cierpiąca na różne schorzenia, w tym na serce, znalazła się nielegalnie w Rydze. Atak choroby nastąpił w mieście. Całe szczęście, że towarzyszył jej tamtejszy współwyznawca, który podał jej leki i po pewnym czasie atak serca ustąpił. Gdyby jednak zabrało ją pogotowie, sprawa przybrałaby inny, niebezpieczny obrót. Jeszcze o pewnej przygodzie, jaka spotkała w samolocie Edwarda, a która dla niego zakończyła się pomyślnie. Otóż jeszcze przed wprowadzeniem antyterrorystycznych zarządzeń, mając w torbie znaczną ilość Biblii i Nowych Testamentów, oraz dokumenty i pieniądze, ze Lwowa leciał samolotem do Tarnopola. Na lotnisku załoga wydała mu z bagażnika torbę i samolot poszybował dalej. Po jej otwarciu stwierdził, że nie ma jego bagażu, lecz jakieś obce rzeczy. Zwrócił się do dyżurnego portu z prośbą o interwencję, w celu odebrania przede wszystkim swoich dokumentów. Służby obydwu portów lotniczych nawiązały z sobą kontakt i na powrotny samolot oczekiwali już pracownicy, którzy zamierzali przejąć i sprawdzić zawartość torby. Okazało się jednak, że w samolocie jechało 2 Polaków i to z Tomaszowa, którzy się jednak nie znali. Stąd też mieli identyczne torby i dlatego nastąpiła zamiana bagażu. Gdy Polak, nauczyciel szkoły średniej i późniejszy działacz Solidarności, zajrzał do nie swojej torby, którą mu podano i stwierdził, jaka jest jej zawartość, a ponadto gdy ustalił, że jej właścicielem jest ktoś z tego samego miasteczka, postanowił bronić tego bagażu, by nie wpadł w ręce funkcjonariuszy sowieckich. W ich asyście wrócił z tą torbą najbliższym samolotem do oczekującego właściciela. Można sobie wyobrazić przeżycie Edwarda, gdy widział zbliżającą się w jego kierunku grupę mężczyzn i stwierdził, że Bóg użył tego przygodnego turystę, Polaka do ochrony Biblii. W takich okolicznościach przygodnie spotkany profesor miał tylko dwa życzenia, aby mógł otrzymać jedną Biblię dla swego brata, który mieszka w okolicach Zaleszczyk, a także by odwiedził go w kraju. Z wyrzutem można zakończyć informacją, że niestety to drugie życzenie z przyczyny zaniechania nie zostało spełnione. Wkrótce Edward wyjechał za chlebem do Austrii i zajął się swoimi materialnymi sprawami. A szkoda, bo ten nauczyciel to człowiek wielkiej wartości, czego dowiódł w czasie stanu wojennego, gdy go internowano. Paragraf 5. Zwalczanie nielegalnych wydawnictw i kolportażu. Nielegalna działalność wydawnicza została zorganizowana w poszczególnych państwach bloku. Takie rozwiązanie wymogły istniejące w nich warunki. Państwa totalitarne zabezpieczyły dla siebie wyłączny monopol wydawniczy. W swym ręku i pod pełną kontrolą miały znacjonalizowane zakłady poligraficzne. Także mała poligrafia, a w niektórych państwach nawet maszyny do pisania podlegały nadzorowi urzędu kontroli, gdzie były rejestrowane. W innych państwach rękopisy nie podlegały kontroli, ale w przypadku rewizji i one także bywały zabezpieczane jako dowód rzeczowy dla dochodzenia. W tym układzie kontrola nad ponawianiem nakładów Biblii i innej literatury religijnej została poddana szczególnej pieczy wspomnianego urzędu. Pozostawmy omawianie legalnych działań, w tym druk książek i koncesjonowanych periodyków poszczególnych wyznań, a ograniczmy się do podzielenia się informacjami konspiracyjnej oficyny wydawniczej Chrześcijanin, jaka od lat 60. bez przerwy pracowała na terenie ZSRR. W licznych tajnych, polowych drukarniach zostało powielonych i rozkolportowanych setki tysięcy nowych testamentów i innej literatury religijnej. Tym sposobem pokryto zapotrzebowanie niektórych ewangelicznych wspólnot wyznaniowych na Nowe Testamenty i literaturę konfesyjną. Aby uzmysłowić sobie warunki pracy i poświęcenie pracowników takich drukarni, zwróćmy uwagę na niektóre problemy. Otóż wielka trudność istniała w samym wyborze miejsca. Zdarzało się i tak, że po zainstalowaniu maszyn, właściciel posesji przestraszył się i zażądał natychmiastowego usunięcia maszyn, papieru i ludzi, co oczywiście nie było możliwe do wykonania. W innym przypadku o tego rodzaju pracy prowadzonej na strychu kaplicy w Jełgawie na Łotwie, nie wiedział nawet prezbiter. Zauważył jednak, że ktoś w jego mniemaniu kradnie węgiel i w nocy pilnując, odkrył przyczynę jego ubywania. Dopiero wtedy został we wszystko wtajemniczony. Inny przypadek miał miejsce w domu, na który zwróciła uwagę milicja. W pewnym czasie, gdy gospodarz wyszedł za dom i nie zamknął drzwi, wszedł do tego mieszkania oficer milicji i sprawdził, że na parterze we wszystkich pomieszczeniach nikogo nie ma. Wychodząc spotkał się w drzwiach z gospodarzem, mówiąc: ja tu nikogo obcego u was nie widzę. W tym czasie, gdy oficer znajdował się w mieszkaniu, przejeżdżały ulicą samochody, które zagłuszyły pracę maszyn drukarskich, znajdujących się na poddaszu. Gdyby gospodarz spodziewał się tej wizyty, byłby zasygnalizował i przerwano by pracę, lecz te niedociągnięcia i nieuwagę ludzi osłonili przed niebezpieczeństwem aniołowie, posyłając akurat w tę ulicę i w tym samym czasie pojazdy transportowe. Od tego wydarzenia obstawa milicyjna została zdjęta i praca potoczyła się nadal zwykłym trybem. Nie mniejszą trudność przedstawiał zakup i transport odpowiedniej ilości, tony, papieru, tak z państwowych zakładów, jak i sklepów od ludzi obcych, nawet niewierzących. Prawdopodobnie za pośrednictwem papieru, w który w sposób niezauważony włożono promieniotwórczy pierwiastek i przy pomocy aparatury zainstalowanej w helikopterze dokonano namiaru i ustalono miejsce, a następnie zlikwidowano jedną z nielegalnych drukarni w okolicach Rygi. Istniały też problemy z zakupem i dostawą żywności. Osobny problem stanowiło również przygotowywanie nowych maszyn, aby mogły zastąpić te, które ewentualnie zostaną zarekwirowane przez policję. To są trudności natury materialnej, ale osobny rozdział i nadrzędny stanowili pracownicy drukarni. Chociaż byli dobrze odżywiani, ale brak świeżego powietrza, ciągłe wdychanie woni farb, brak ruchu, bo czas seryjnej produkcji trwający około 3 miesięcy powodował, że byli bladzi i wymęczeni. Ich wygląd przy świetle dziennym rzucałby się w oczy każdemu przechodzącemu, z tych też względów dla regeneracji sił, poruszali się na powietrzu nocami. Witalij Iwanowicz Pitchenko z Charkowa, który rozwiązywał trudności techniczne druku, nigdy nie pracował w drukarni. Aresztowane z nim kobiety w czasie likwidacji przez milicję drukarni na Łotwie, po licznych apelach opinii publicznej świata, w Międzynarodowym Roku Kobiet zostały zwolnione z więzienia. Zdołały tylko na krótko odwiedzić najbliższych i ujść czujnej kontroli milicji, znikając na dalsze lata z powierzchni życia normalnych ludzi, do pracy podziemnej, celem dalszego nielegalnego drukowania Słowa Bożego. Drodzy, biorąc do ręki kupione bez żadnych przeszkód, za tak niską cenę Pismo Święte, pomyślmy o tych bezimiennych bohaterach, którzy swe młode życie poświęcili w służbie Słowu Bożemu i Jego ludowi. Rozpatrując rozważania nasze zreasumujmy słowami Pana Jezusa, a widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów, żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Ewangelia Mateusza rozdział 9 wersety od 35 do 38. Wszyscy robotnicy pańscy za apostoła Pawła proszą o dalszą współpracę, w błagalnej modlitwie za wszystkich świętych, aby dana im była możliwość otwarcia ust do głoszenia nauki, do jawnego obwieszczania radosnej nowiny, dla której sprawują poselstwo jako więźniowie, aby mogli ją głosić jawnie, bo do tego są zobowiązani. Dziękując Bogu mojemu za was wszystkich w każdej modlitwie, za wasz udział w szerzeniu Ewangelii. Efezów rozdział 6 wersety od 18 do 20, Filipensów rozdział 1 wersety od 3 do 5. Paragraf 6. Walka z misjami, ich rola w przemycie Biblii. Rola, jaką odegrały i nadal odgrywają misje w udostępnianiu Biblii narodom na całym świecie jest przeogromna. W ubiegłych wiekach, zadania jakie one obecnie wykonują, pełniły przeróżne bractwa, stowarzyszenia, oficyny wydawnicze, zakony, jak bernardyni, franciszkanie i inne. Misje w obecnym ich kształcie pojawiły się nie tak dawno. W 1792 roku baptystyczny kaznodzieja, szewc Carey założył pierwsze towarzystwo misjonarskie. W 1804 roku powstało Brytyjskie Towarzystwo Biblijne i dało początek następnym tak, że do 1816 roku powstały wszystkie większe, liczące się towarzystwa biblijne. Zajmują się one przekładem, drukiem i rozpowszechnianiem Biblii. Dzięki tym dwom rodzajom towarzystw, wypełniło się i nadal w podrzędnym znaczeniu wypełnia się proroctwo Pana Jezusa, z Ewangelii Mateusza rozdziału 24 wersetu 14. Ewangelia o Królestwie będzie głoszona po całej ziemi, na świadectwo wszystkim narodom. I wtedy nadejdzie koniec. 3,5-letnia susza za czasów proroka Eliasza, Jakuba rozdział 5 werset 7, jest równoznaczna z 42 miesiącami o 30 dniach biblijnych każdy, licząc według boskiej zasady, dzień za rok daje tobie. Ezechiela rozdział 4 werset 6, jest okresem 1260 symbolicznych dni, lat. Objawienie rozdział 11 wersety 2 i 3, lub czas, czasy i połowa czasu z Księgi Daniela rozdziału 12 wersetu 7. W tym okresie nie było deszczu, Słowa Bożego, ponieważ dwaj Boży Świadkowie, Stary i Nowy Testament były obleczone w wory martwych języków, niedostępne szerszemu ogółowi w narodowych językach. Od wojen napoleońskich, z powstaniem towarzystw biblijnych była i jest ona tłumaczona i udostępniana nie tylko narodom, ale nawet małym grupom etnicznym. Wszystkie narody otrzymały zawartą w Biblii Ewangelię, radosną nowinę, nie celem ich nawrócenia do Boga, a tym bardziej każdego obywatela, ale na świadectwo. Jak wyjaśnia Pan Jezus w Ewangelii Mateusza rozdziale 13 wersecie 39, koniec z proroctwa Ewangelii Mateusza rozdziału 24 wersetu 14, to okres żniwa, w którym miało nastąpić oddzielenie pszenicy, rzeczywistych członków Kościoła, od konkolu imitującego pszenicę, czyli nominalnych chrześcijan. Synoptyczne Ewangelie. Ewangelia Marka rozdział 13 werset 2, Ewangelia Mateusza rozdział 24 wersety od 1 do 3 podają, że na Górze Oliwnej uczniowie zadali Panu Jezusowi 4, a nie 3 pytania. Wspomniane wyżej proroctwo mieści się w odpowiedzi zawartej w wersetach od 4 do 14 na drugie pytanie, co za znak, gdy się to wszystko pełnić będzie. Inaczej, co ma mieć miejsce po zniszczeniu świątyni, a powtórnym przyjściu Jezusa na ziemię. Zatem winno się ono wypełnić przed wydarzeniami z odpowiedzi na trzecie pytanie, co za znak Twej obecności, grecki, parousia. Sprawozdania towarzystw biblijnych pomagają zrozumieć w jakim stopniu to proroctwo spełniło się lub spełnia obecnie. Misje zostały zorganizowane przez osoby prawne i fizyczne, w tym przez kościoły i ich wyznawców. Różnią się między sobą organizacyjnie, a także stylem pracy, i w większym lub mniejszym stopniu są zabarwione duchem sekciarskim. Misje kierowane przez tak zwane wolne kościoły są bardziej misyjne. Podstawowa doktryna, że członkiem Kościoła można się stać i być zbawionym dopiero w wieku dorosłym, gdy się uwierzy i ochrzci, wprost zmusza do ewangelizowania świata. W celu niesienia sobie wzajemnej pomocy i zsynchronizowania działalności, misje łączą się w związki misyjne. Podobnie jak w kościołach fundamentalnych, tak i w innych. Trynitaryzm i neoplatoński dualizm stanowi podstawową platformę współdziałania. Wszyscy, którzy afirmują tego rodzaju znamiona, mieli i mają swobodny przystęp do misji i korzystania z ich usług. Miało to też odniesienie do misji pracujących na Zachodzie w półkonspiracyjnych warunkach, W obawie przed infiltracją służb wywiadowczych państw bloku komunistycznego, do których to państw kierowały one transporty literatury i misjonarzy. Niektóre misje dały się podejść emisariuszom wywiadu, gdy ci zdołali je przekonać, że walczą ze wspólnym nieprzyjacielem, do jakich zaliczali organizację Świadków Jehowy. Do takich należał Józef Wereski z Lublina pod pseudonimem Grabina. Istotnie przez wiele lat walczył ze świadkami, rozsyłając po Polsce swe okulniki na adresy świadków, których dostarczała mu służba bezpieczeństwa. Współpracował z pokrewną komórką NRD, Stasifgera, która z kolei oprócz Niemiec, wysyłała do ZSRR na adresy otrzymane od radzieckiego KGB w podobnym stylu opracowania do tamtejszych świadków. Po swym powrocie z licznych wojaży do Niemiec, do ulubionych opowieści Grabiny w gronie znajomych należały tamtejsze domy publiczne i ośmieszanie wszelkich religii. Na takim poziomie i w takim duchu pisał on swoje okulniki na posiadanym w domu rotaprincie. Pomimo, że misje zostały przed nim ostrzeżone, przez wiele lat finansowały go i na różne sposoby mu pomagały. Inni tego pokroju oszuści z trynitarnymi legitymacjami, w różnoraki sposób nadużywali łatwowiernych ludzi Zachodu. Utrudniony dostęp i współpracę z misjami mieli ci z antytrynitarnych kręgów, nie mówiąc już o świadkach, którzy z kolei z nikim nie współpracują, jak nasz zespół z Lublina, Józef Prower z Bielska-Białej, który dał początek naszej działalności na wschodzie i we wszelki dostępny mu sposób wspomagał, był indagowany pytaniami. Jak może współpracować z tymi, którzy nie wierzą w Jezusa jako Boga człowieka, na co odpowiadał, że nie zauważył, aby oni mniej miłowali Chrystusa, lub gorzej służyli Bogu. Tacy adwersarze nie zadali sobie trudu, by zapytać, jak rozumiemy te zagadnienia doktrynalne. W czasie, gdy w Polsce tylko jednostki pracowały dla wierzących w ZSRR, a inni wprost bali się dostaw literatury z Zachodu, z którą potem nie wiedzieli co mają robić, żadnej misji nie przeszkadzały nasze poglądy, ale różnymi sposobami zdobywali adresy i słali transport za transportem. W czasie późniejszym, gdy mogli przebierać w odbiorcach, pełnomocnik misji słowiańskiej na Francję Kapitaniuk powiedział w Lublinie, wy macie inne poglądy doktrynalne, dlatego nie możemy nadal z wami współpracować. Do innych mankamentów, które rzucają cień na misję, to eksponowanie przez niektóre z nich polityki w działaniu, co nie licuje z organizacjami powołanymi do pracy w zakresie religijnym. Klasycznym przykładem była misja kierowana przez pastora Wurmbrandta. Gdy był jeszcze komunistą, Komintern szkolił go wspólnie z Anną Pauker i innymi do objęcia władzy w Rumunii. Gdy stał się chrześcijaninem, reżim rumuński osadził go na 12 lat w więzieniu, gdzie miał okazję poznać komunizm od strony praktycznej. Po swym uwolnieniu, znalazł się na Zachodzie i tam zorganizował misję, przy pomocy której walczył z komunizmem. W tym celu napisał i wydał na ten temat pod różnymi pseudonimami wiele książek. Podobnie w audycjach, na falach eteru atakował komunizm i zarazem na świadka oskarżenia stawiał swoje cierpienia w kazamatach rumuńskich. Jako Żyd nawrócony na chrześcijaństwo, użył swych talentów do sprawnego funkcjonowania swojej misji. W czasie, gdy wpływy finansowe dla innych misji zmniejszały się, w jego misji działo się odwrotnie. Być może rywalizacja, ale przede wszystkim zabarwienie polityczne było powodem, że inne misje zajmowały w stosunku do niego negatywną postawę. Na zjeździe swych sympatyków w RFN, Wurmbrandt publicznie atakował Brandta, a nawet wstydził się za niego jako Niemca, za jego otwarcie do bloku komunistycznego. Słyszał to, będąc tam przypadkowo, Jan z Tomaszowa. Na konferencji pełno było literatury, szczególnie antykomunistycznej, lecz zabrakło miejsca na Biblię. Zbulwersowany Polak napisał do Wurmbrandta, wyraził negatywne zdanie na ten temat. To przekreśliło jakiekolwiek dalsze kontakty między tą misją. Innego rodzaju mankamentem, jaki na przestrzeni ponad 20 lat współpracy można było zauważyć w działalności niektórych misji, to położenie akcentu na sprawozdawczość, albo inaczej wątpliwej wartości efekty. Jest rzeczą zrozumiałą, że wszystkie misje muszą się wykazać przed ofiarodawcami, na co zużyły otrzymane środki, oraz jakie osiągnęły wyniki. Można bez przesady powiedzieć, że około połowy funduszy misje zużywają na swoje własne, administracyjne potrzeby. Tam, gdzie są ludzie, tam mają miejsce różnego rodzaju nieprawidłowości. Głośny był w USA skandal słynnych amerykańskich ewangelistów telewizyjnych, a także innych. Przed kilkoma laty w Niemczech przedstawiciel misji amerykańskiej zawładnął większością składników majątkowych tej misji na rzecz zorganizowanej przez siebie, a przez akcję prasową dyskredytując swych dotychczasowych mocodawców, zdołał skierować do swojej misji strumień ofiar w Niemczech. Epilog tego skandalu znalazł swoje rozwiązanie w niemieckich sądach. Pod wpływem tego rodzaju zjawisk, chrześcijańscy ofiarodawcy mają prawo oczekiwać od wszystkich misji rzetelnego rozliczania się z otrzymanych ofiar. Misja Otwarte Drzwi z Holandii należy do jednej z bardziej aktywnych. Dostarczała ona literaturę do różnych krajów, w tym też do Chin. W okresie ciemnej nocy walki z Biblią przez reżimy komunistycznego bloku, najłatwiej było różnym misjom przewozić literaturę do Polski. W Lublinie koordynatorzy misji na Polskę otrzymywali bardzo dużo owocnych kontaktów do ludzi z różnych konfesji w tym mieście, w kraju oraz za granicą. Dzięki temu różne środowiska, w tym katolickie, otrzymywały od niej dostawy literatury rosyjskiej i innej. W okresie stanu wojennego kuria biskupia w Lublinie też otrzymała od nich dostawy samochodowe z pomocą w naturze. Nie otrzymał jej tylko żaden z tutejszych zborów. Osoby kierujące transporty za żelazną kurtynę były w Lublinie przyjmowane przez miejscowych szmuglerów o każdej porze dnia i nocy. Nigdy jednak tak one, jak i ekipy przywożące literaturę, nie zapytały, kto pokrywa wydatki związane z dalszym jej transportem do ZSRR. Wstawiali oni często innego rodzaju pytania, w jakim czasie zostanie ona zawieziona na wschód. Wprawdzie emisariusze misji penetrowali również środowiska w ZSRR i innych krajach bloku i dysponowali doskonałymi środkami technicznymi i finansowymi, nie kwapili się jednak sami dostarczać Biblię na wschód, ale raczej wozili je przeważnie do Polski. Po rozpadzie ZSRR, gdy staniała odwaga, Dick pojawił się na Ukrainie, w Czerniowcach i Mołdawii nawet z pomocą finansową dla nierejestrowanych baptystów. W Lublinie współpraca z tą misją zakończyła się tak: wybieraliśmy się samochodem do Belgii i przy okazji do Holandii. Zapytałem Dicka, emisariusza Otwartych Drzwi, gdybyśmy się znaleźli w potrzebie, jak na przykład awaria samochodu i tym podobne, czy możemy zwrócić się do nich o pomoc? Odpowiedź brzmiała: nie. Dyrektor misji zabronił nam dawać adresy i przyjmować u siebie kogokolwiek. Po wielu latach współpracy okazało się, że drzwi misji otwierają się tylko w jedną stronę. Polacy i inni byli potrzebni do podwyższania efektów sprawozdawczych. Drzwi w drugą stronę były zamknięte nawet dla tak doświadczonych i wypróbowanych w dobrym i złym, długoletnich współpracowników. Aby rozwiać złudzenia tych, którzy mniemają, że każdy, kto współpracował z misjami, był przez nie wspierany materialnie, niech posłuży następny przykład. Dwom kobietom z Lublina, na granicy w Przemyślu, celnicy skonfiskowali 225 egzemplarzy Biblii i Nowych Testamentów. Pomijając wszystkie związane z tym reperkusje, śledztwo i tym podobne, ukarano je grzywną 9000 zł, co na owe czasy równało się ich kilkumiesięcznym poborom. W łączności z rozpracowaniem przez SB, jak oni to określali, siatki przerzutów, tak przemytniczkom, jak i członkom ich rodzin oraz osobom, które się zajmowały szmuglem w Lublinie, odebrano paszporty i na wiele lat prawo wyjazdu za granicę, w tym mnie na 13 lat do jakiegokolwiek kraju w świecie. O tych wydarzeniach, w tym o karze grzywny, poinformowano misje, które przewoziły do nas literaturę, ale ani jedna z nich nie tylko, że nie dała ani złotego na ten cel, ale nawet nie zapytała, czy te rodziny o własnych siłach będą w stanie same zapłacić nałożone na nich kary. Wśród różnych misji, poczesne miejsce zajmuje baptystyczna, Licht nach Osten, Światło na Wschodzie. Od czasów przedwojennych pracuje owocnie na rzecz Wschodu poprzez drukowanie, a także dostarczanie literatury. Polem rosyjskiej pracy kierują niemieccy emigranci z ZSRR. W owych czasach dział korespondencyjny przez wiele lat prowadził Iwan Kozłów, poważny chrześcijanin, rodem z okolic Smoleńska, a Rumun koordynował działalnością misji i za pośrednictwem Kabednarczyka, prezbitera z Krakowa, udzielał wsparcia w literaturze, plecakach, a nawet częściowo finansowego biedniejszej młodzieży studenckiej, która tranzytem przez Ukrainę, Rumunię do Bułgarii, lub Lwów do Budapesztu, woziła Biblię, o czym już była mowa. W pobliżu Frankfurtu funkcjonuje kilka misji, podobnie jak i w Stuttgarcie i gdzie indziej na terenie Niemiec. Zielonoświątkowa misja z Nidy kierowana przez Sardaczuka ma konfesyjny charakter i wiele uczyniła dla nierejestrowanych, zielonoświątkowych zborów na wschodzie, a także dla chrześcijan w różnych krajach latynoamerykańskich. Misja angloamerykańskich darbistów przede wszystkim zajmuje się działalnością wydawniczą. Nie sposób pominąć kanadyjskiej misji, ich wizyt i pomocy w literaturze, jaką przez Polskę płynęła na wschód. Jej rezydent, Orei, otrzymał adresy do Bułgarii i na Bałkanach i tam skoncentrowała się ich działalność. Misję Friedenstimme w Gummersbachu zorganizowali niemieccy emigranci z ZSRR z rozłamowego, niegdyś nielegalnego odłamu baptystów, który zwano Sowiet Cerkwiej. Oprócz misji Wurmbrandta, Friedenstimme była najbardziej zwalczana przez KGB, ponieważ zasilała nierejestrowanych baptystów z ich przywódcą ukrywającym się blisko 30 lat, Kruczkowym. Misją słowiańską w owym czasie kierował zmarły już pastor Dejneka. Miała ona w Europie swe filie, na przykład we Francji kierowaną przez kapitaniuka, filia skandynawska z Danii na skutek szczupłego grona współpracowników, nie odegrała znaczącej roli w przerzucie do Rosji, ale dużo dobrego w tym zakresie zdziałała w Polsce, w szczególności w stosunku do trzech skupisk w Gdańsku, Białymstoku i Lublinie. Po skontaktowaniu jej z Friedenstimmem, co miało miejsce w Lublinie na jej rzecz i przy współudziale, przywiozła wiele rzeczy dla Rosji, a dla polskich szpitali cenny sprzęt medyczny, który stanowił doskonałe alibi przy przewozie do Polski rosyjskiej literatury. Zgodnie z orzeczeniem Biblii, że Boże sprawy nie siłą, ani liczebnością ludzką są realizowane, na przykładzie Duńczyków o nie najlepszym zdrowiu można znaleźć potwierdzenie powyższego wersetu. Tylko ci, którzy mieli z polem bezpośredni kontakt, są w stanie ocenić ich pełną poświęcenia służbę. Niemniej niezwykle owocną na terenie Polski, a także Rumunii była działalność misji niemieckiej z okolic Karlsruhe, Ewangelia dla każdego. W praktyce nazwa dla każdego nie jest tylko pustym sloganem. Kierowana przez Karla Wenza, dla którego źródłem utrzymania rodziny jest małe przedsiębiorstwo, wspomagana przez protestanckich pietystów, bez wyjątku i względu na orientację doktrynalną pracowała i nadal służy różnym zborom. Atmosfera, jaka tam panuje wśród pracujących i wspomagających osób, jest naprawdę braterska, więcej, rodzinna. Podobna może zaistnieć tylko w środowisku wolnym od dominacji klerykalnej, pozbawionym ducha sekciarskiego. W okresie kryzysu w Polsce, tego pokroju chrześcijanie służyli pomocą rzeczową zborom licznych kościołów, a ponadto cały czas zasilali polską i rosyjską literaturą. Obecnie Polska zeszła na dalszy plan, większe potrzeby są w Rumunii, Bułgarii i gdzie indziej. A że w południowych Niemczech osiedliło się dużo rumuńskich Niemców współpracujących z misją, przez wspomaganie Rumunów spłacają dług do swej dawnej ojczyzny. Na terenie Polski i Lublina zaznaczyły swą obecność niemal wszystkie misje lub ich przedstawiciele z różnych stron świata, jak z USA, Kanady, Południowej Ameryki, Australii, Nowej Zelandii, Południowej Afryki, różnych państw europejskich, Anglii, Irlandii, Danii, Szwecji, Finlandii, Szwajcarii, Francji i najdłużej z Niemiec. Na tych kilku ilustracjach kończymy pobieżną prezentację wyżej wymienionych misji stwierdzeniem, że pomimo różnych mankamentów wynikających z ludzkich słabości i niedoskonałości, misje wykonują zadania, do jakich zostały powołane. Grupują wielu sług, o których Jezus powiedział: oto prawdziwi Izraelczycy, w sercach których nie ma zdrady. Ewangelia Jana, rozdział 1, werset 47. Paragraf 7. Dostarczanie Biblii do Polski. Do przewożenia transportów za żelazną kurtynę najlepiej nadawała się młodzież lub wielodzietne, młode małżeństwa. Swego czasu przywiozło do Lublina ładunek małżeństwo angielskie z pięciorgiem dzieci. Gdy rodzice byli zajęci rozładunkiem, usiłowano nawiązać kontakt z ich 9-letnią córeczką. Milczała jak zaklęta i nie udzieliła odpowiedzi na żadne pytanie. Innym razem przywiozło Biblię dwóm młodzieńców z Chicago. Pół furgonetki załadowali kartonami z rosyjskimi Bibliami, a na wierzchu kilka kartonów z żywnością i śpiworami. W Lublinie zapytali milicjanta, jak trafić na daną ulicę, a że otoczyła ich dzieciarnia, której dawali cukierki. Wraz z całą ich czeredą przyjechali w dzień pod dom jednorodzinny, w którym wieczorem miano dokonać rozładunku. Jeden z Amerykanów zrelacjonował ich przejazd przez miasto, pytając naiwnie, czy oni to wszystko dobrze zrobili. W tego rodzaju pracy misje angażują studentów i inną młodzież, która swój wolny czas w wakacje, czy w okresie ferii świątecznych poświęcała na wojaże po świecie. Z jakimi trudnościami było to wszystko związane w trakcie przekraczania granic, a także w kraju i rozładunku, to wiedzą dane osoby, a nade wszystko Pan Bóg, który ich otaczał nieustanną opieką. Z Holandii skierowano do Polski młode nauczycielskie małżeństwo, żona po niedawnej operacji, dając im samochód z Bibliami oraz dwoma adresami. W Opolu nikogo w domu nie zastali. Przyjechali do Lublina, a tu wynikła nowa, nieprzewidziana przeszkoda. Otrzymali niewłaściwy adres, w którym popełniono czeski błąd, podając numer mieszkania za numer domu. Można sobie wyobrazić ich sytuację na kempingu przy Zalewie Zembożyckim. A trzeba dodać, że w takim patowym stanie znajdowali się dwa dni, w czasie których ich wiara w boską opatrzność została wystawiona na ostrą próbę. W żarliwych modlitwach, aby Bóg dał im rozwiązanie, olśniła ich myśl, a może jest błąd w numeracji. Po raz wtóry jadą na ulicę Dulemby i odnajdują adresatów. Problemy tego małżeństwa doskonale znali aniołowie, którzy na posługę wiernych są posyłani. Żydów rozdział 1 werset 14. Do przyjęcia Holendrów była potrzebna osoba znająca język angielski, a taką była Zofia. Tego dnia miała ona wykupiony bilet na autobus do Zelowa pod Łodzią, by uzgodnić z Haliną Ostig datę swego pobytu i wyjazdu do Anglii na doskonalenie języka. Gdy przyszła na dworzec, okazało się, że autobus odjechał przed czasem około 10 minut. Łatwo sobie wyobrazić wzburzenie pasażerów, gdy kasa zwracała pieniądze za niedoszłą do skutku podróż. Wzburzona do głębi Zofia przyszła do nas poradzić się, co w tej sytuacji ma czynić. Otrzymała odpowiedź, że być może Bóg ją zatrzymał, bo mogą być goście z zachodu. Gdy jej pobyt się przedłużał, a nikt się nie zjawiał, po uzgodnieniu miejsca ewentualnego kontaktu z nią wieczorem, a rozmowa toczyła się już przy drzwiach wyjściowych, rozległ się dzwonek i do mieszkania weszło uszczęśliwione, a zarazem roztrzęsione nerwowo, małżeństwo holenderskie. Po rozładowaniu dostawy, otrzymali w prezencie piękny kryształ. Zofia wraz z nimi pojechała do Zelowa, a w dalszej kolejności do Anglii. Tego rodzaju cudownych zrządzeń opatrzności można by wiele przytaczać. Pierwszy samochód z Bibliami w 1967 roku przywiozła do Lublina Szwedka, Ula znająca rosyjski język i już się więcej nie pojawiła. W Polsce niewiele ośrodków, zborów, kościołów, a także osób fizycznych było zaangażowanych w nielegalnym przewożeniu literatury do innych państw bloku. Chociaż nie sposób zidentyfikować wszystkich zajmujących się tym szmuglem, lecz nawet w owych mrocznych czasach, można było o nich coś niecoś usłyszeć, lub natknąć się na ich obecność na terenie ZSRR, Rumunii lub Bułgarii. Działało po kilka osób ze zborów warszawskich, Białegostoku, Siemiatycz, Bielska Podlaskiego, okolic Hajnówki, Kętrzyna, Ostrudy, Strzelna, Olsztyna, Gdańska, Szczecina, Wrocławia, Opola, Krakowa, Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Tomaszowa, Lublina. Śląsk Cieszyński, bardzo żywy, aktywny religijnie i ewangelicznie, stanowił dobre zaplecze na składowanie literatury. Stamtąd lub z Bielska Białej od Józefa Prowera własnym transportem dowożono Biblię samochodami aż do Lublina, lub jak w innym przypadku przez Chmiela i Pilcha z Wisły. Jakże zostali oni wzmocnieni po perypetiach w drodze, awaria samochodu, spotkaniem w Lublinie Afanazego z tłumu Oblasti Irkuckiej, który akurat przyjechał do Polski, by się zaopatrzyć w Biblię. Można zapytać, czy ktokolwiek z ludzi byłby w stanie zsynchronizować w czasie spotkanie tych Bożych pracowników? Godnym odnotowania jest także pomoc Rudolfa Pastuchy z Dębowca i wsparcia, jakiego szczególnie udzielał Mirosławowi z Białegostoku. Ze Skoczowa, Wisły i Jastrzębia także płynęły na wschód Biblię. Szczególną gorliwość w tej sprawie wykazał mieszkaniec Jastrzębia, rodem z lubelskiego Polesia, który nawet przy opozycji niektórych członków rodziny, przez dość długi okres, samotnie dostarczał do ZSRR znaczne ilości Biblii. Jeśli chodzi o Lublin, to podobnie jak i w innych zborach, ich pastorzy nie angażowali się do tak niebezpiecznej i niewdzięcznej choćby dla własnego bezpieczeństwa działalności. Najwyżej w sekrecie zaopatrywali w niewielkie ilości odwiedzających ich zbory turystów ze wschodu. Jak się obecnie okazało, że przynajmniej kilku było osobami kontaktowymi SB. Nawet obecnie, miejscowi prezbiterzy nadal zresztą, jak i w całej Polsce, bardziej są zainteresowani Zachodem jak Wschodem. Wzmożoną aktywność w ZSRR przejawiają obecnie rzymskokatolicy z Polski. Inaczej było w latach ubiegłych. Niewiele osób interesowało się przemytem literatury. Ze środowisk rzymskokatolickich szmuglem zajęło się kilku palotynów na Sławinku, niewiele osób na Kul i z ruchu oazowego, oraz bardzo aktywnie lekarka, pochodząca z Białorusi. Rekord pod tym względem pobiła jednak około 75-letnia wówczas, zmarła w styczniu 1999 roku, przełożona sióstr Szarytek siostra Stanisława Andronowska. Nie dość, że sama została zatrzymana z Bibliami i dewocjonaliami na granicy w Przemyślu, pozbawiona paszportu i prawa wyjazdu za granicę, nieprzerwanie pracowała na wszelkie sposoby w dostarczaniu Biblii na wschód, to za jej pośrednictwem rosyjskie Biblie docierały do klasztoru w Częstochowie, a także do metropolity Bazylego w Warszawie. Przy jej współudziale otrzymywali Biblię ukraińscy alumni seminarium w Lublinie, grekokatolicy, którzy z kolei rozwozili je po Polsce do środowisk ukraińskich. Aby ich odciążyć, skierowano transporty z Bibliami bezpośrednio do Przemyśla i Komańczy dla tamtejszych Ukraińców, a także do podobnie pracującej siostry zakonnej w Częstochowie. Pomagało siostrze Stanisławie niewielu alumnów Seminarium Mariańskiego i wspomniana lubelska grupa antytrynitarna, poprzez którą uzyskiwała ona wszystkie dostawy z Zachodu. Nieraz powstawało pytanie, dlaczego nieźle opłacani księża świeccy i zakonni, których z racji studiów na Kul było aż czarno, nie zainteresowali się działalnością tej ogólnie znanej i szanowanej starszej zakonnicy? Jeden z rozładunków dostawy w okresie stanu wojennego, przy pomocy antytrynitarzy, miał miejsce w położonym w pobliżu ówczesnych pomieszczeń ZOMO, klasztoru Szarytek przy ulicy Staszica. Z rozładunkiem nie można było czekać, więc dokonało go kilka osób o godzinie 9 rano, gdzie jak na owe czasy, pojawienie się samochodu z Zachodu wzbudzało zainteresowanie przechodniów i personelu pobliskiego szpitala. Wszystko jednak udało się przeprowadzić sprawnie i samochód odjechał szczęśliwie. Szmuglerzy lubelscy dostarczając w ubiegłych latach wszelkimi sposobami Biblię do ZSRR baptystom, adwentystom, zielonoświątkowcom, katolikom i tym podobne, dostrzegli, że najbardziej w pożałowania godnym położeniu pod tym względem znajdowali się tamtejsi świadkowie Jehowy. O zaopatrzenie ich w Biblię nie troszczyła się centrala brooklińska, ani jej filiały europejskie. Postanowiono więc w jakiś sposób pobudzić polskich świadków do przemytu Biblii. W tym celu nawiązano kontakt z Antonim Mazurem, wyznawcą świadków w Lublinie, do którego skierowano kilka transportów Biblii, które następnie zostały zawiezione od Jasła do Terespola, do przygranicznych ośrodków wyznawców tej organizacji. Na północy Polski, lublinianie umożliwili kontakt Janczukowi z okolic Hajnówki z Władysławem Szatyńskim z Wolnych Badaczy z Białegostoku, za pośrednictwem którego odbierali Biblię tamtejsi świadkowie i poprzez maszynistów kolejowych dostarczali współwyznawcom w ZSRR. Umożliwiono im kontakty we Lwowie do odbioru i w Bukareszcie do zaopatrywania się w Biblię w drodze powrotnej z Bułgarii, podobnie jak to czyniły inne grupy tranzytowe. Na granicy w Przemyślu kilkuosobowej ekipie młodzieżowej świadków skonfiskowano Biblię, co naprowadziło SB na ślad lubelskiego świadka, współpracującego w tym przemycie. W trakcie rewizji jego domu w Budowie, znaleziono i skonfiskowano rosyjskie Biblie, również z nieprzewidzianej strony tak on, jak i aktywniejsi świadkowie w przerzucie Biblii zostali za swą działalność przez swych krajowych przywódców zganieni i powstrzymani od dalszej pracy na tym odcinku. Powstało podejrzenie, że któryś z nich współpracuje z SB, choć jak zawsze organizacja ta zaprzecza, by miała jakikolwiek związek z rządami pochodzącymi od szatana. Dopiero po wielu latach tajemnicę tę odsłonił Bechunik, wybitny lider świadków Jehowy z Nowego Jorku. Otóż ujawnił on, siostrzeńcowi Mazura, że w czasie pobytu w Polsce dwóch członków tzw. ciała kierowniczego Towarzystwa Strażnicy, na konferencji w Warszawie, Urząd Wyznań wymógł na nich, aby powstrzymali swych wyznawców od szmuglu literatury do ZSRR. Oczywiście ta przysługa miała miejsce w ramach wzajemności. Trzeba z ubolewaniem powiedzieć, że Brooklyn nadal nie tylko, że nie dostarczał Biblii wyznawcom innych kościołów, ale nie dbał pod tym względem o swoich. Gdy po raz pierwszy władze radzieckie zezwoliły na przyjazd do Polski na krajowy zjazd kilku tysiącom świadków, dostali oni po jednej Biblii z apokryfami wydania katolickiego z Brukseli, które Brooklyn otrzymał darmo od misji. Gdy jednak w 1990 roku zorganizowano światowy zjazd członków w Warszawie, na który przyjechało z ZSRR kilkanaście tysięcy osób, zamiast Biblii dano im szeroko znaną książeczkę Elementarz, od raju utraconego, baszni, strażnice i nieco traktatów. W dalszym ciągu świadkowie w ZSRR musieli się zaopatrywać w Biblię na własną rękę, płacąc dość słono za jeden egzemplarz. Biorąc pod uwagę obecny, tak korzystny czas dla masowego dostarczania Biblii do byłego ZSRR, co wykorzystują kościoły i ich misyjne agendy, postępowanie ciała kierowniczego jest naganne. Paragraf 8. Odbiór, składowanie i transport Biblii. Osoby trudniące się przemytem literatury w Lublinie nie posiadały własnych samochodów, a tym samym garaży, co czyniło rozładunek sprawą złożoną. Zamieszkiwali w budynkach wielokondygnacyjnych, co jeszcze bardziej komplikowało odbiór literatury z samochodów z zachodnią rejestracją. Szczęśliwym trafem główny punkt odbioru był w okolicach muzeum na Majdanku, co w czasach obostrzonego nadzoru SB stwarzało lepszą szansę odbioru, jak w innych dzielnicach Lublina, lub okolicznych miastach. Rozładunku dokonywano zwykle wieczorem lub w nocy, przeważnie gdy w telewizji nadawano dziennik, ciekawy film, albo sprawozdania z meczów sportowych. Pewnego razu, po uprzednim ciepłym deszczu, gdy lokatorzy pogrążeni byli w pierwszym śnie, przywieźli dostawę Niemcy przed godziną pierwszą w nocy. Cała trudność polegała jednak na tym, jak się zachowywać, Bydwa psy lokatorów na tej klatce nie wyczuły obcych i szczekaniem nie zbudziły mieszkańców domu. Większość dostawy zaniesiono do mieszkania na drugim piętrze, a resztę wrzucono okienkiem do piwnicy. W ciemnościach nie było widać, czy wszystko. Rano, w drodze do pracy zauważono kilka egzemplarzy nowych testamentów pozostawionych przed okienkiem. W innych przypadkach, rozładunku dokonywano w oddaleniu od miejsca składowania, donosząc do domu w torbach, plecakach lub workach. W późniejszym okresie rozładunek odbywał się w garażu u oddanej dla sprawy rodziny spokrewnego ideowo zboru, co rozwiązało wiele z dotychczasowych problemów. W pracy odbioru i rozpowszechniania Biblii rosyjskich współpracował ze szmuglerami były Marianin, późniejszy przewodniczący regionu Solidarności. Jako sublokator, w dwóch kolejnych domach podnajmował pokój o powierzchni od 12 do 14 metrów, w którym mieszkał ze swą trzyosobową rodziną. A oto relacje z dwóch rozładunków do jego mieszkania. Jan Naonczas mieszkał w wieżowcu przy murze cmentarnym za wojewódzką komendą milicji i SB. Niemcy przywieźli do niego transport, gdy byli pogrążeni w głębokim śnie. Helena, która służyła za tłumacza i przewodnika, obudziła Jana i kilka razy windą zawieziono Biblię do jego mieszkania. W czasie, gdy wieziono już resztę, przez okienko windy Jan zauważył, że na windę czekał z psem konfident SB mieszkający w tym domu. Innym razem Niemcy również przyjechali nocą. Usiłowałem stukaniem do drzwi obudzić Jana, ale bezskutecznie. Było to przy ulicy Narutowicza, obok hotelu Wiktoria. Zacząłem z ulicy wołać głośno, licząc, że usłyszy mnie przez półotwarte okno. To poskutkowało, bo gospodyni mieszkania, widząc cywila, a nie wojskowego, zbudziła Jana, który odebrał ładunek. Cóż się okazało, syn właścicielki mieszkania zdezerterował tego dnia z wojska i sądził, że to WSW przyszła go aresztować i dlatego nie otwarto drzwi. Po ogłoszeniu stanu wojennego i rozwiązaniu Solidarności, Jana internowano w Grudziądzu, a w mieszkaniu lubelskim przeprowadzono rewizję, konfiskując 95 Biblii i 160 nowych testamentów rosyjskich. Zwrócono je dopiero w 1990 roku i jego pełnomocnicy przekazali je do kościoła na Węglinie. A oto inny przypadek. W owym czasie rozładunki dokonywano już w luksusowych warunkach, bo we wspomnianym garażu. Tym razem literaturę przywieziono z Holandii. Do poruszania się w terenie Holendrzy w Orbisie wynajęli Fiata z polską rejestracją. Aby przygotować książki do przekazania, należało je wydobyć z przemyślnych skrytek, w przystosowanym do tego celu samochodzie. Wieczorem, obydwa samochody udały się do pobliskiego lasu. Nie zauważyli, że za nimi jedzie patrol milicyjny, z którym się spotkali już w lesie. W owym czasie dość aktywnie działał KOR, i bezpieka czyniła wszystko, by przeciąć jego kontakty z zagranicą. Milicja po stwierdzeniu tożsamości i spisaniu danych personalnych, z których wynikało, że wśród obecnych nie ma Polaków, poinformowała, że kampingi znajdują się na terenie miasta Lublina, a nie w lesie. Na umówioną na rozładunek godzinę 21 zgłosili się Holendrzy, informując o tym, co zaszło w lesie. Powstał problem, czy rozładowywać i tym samym w przypadku śledzenia naprowadzić milicję na chroniony i utajniony garaż. Po sprawdzeniu okolicznych ulic, nie mając wyboru, rozładowywano z wiarą, że Bóg nie dopuści, byśmy na gorącym uczynku zostali ujęci przez SB. Następny przykład z rozładunku winien przekonać o obecności boskiej opatrzności w takich złożonych sytuacjach. W czasie pobytu Billego Grahama w Polsce, towarzyszyło mu wiele osób z zagranicy, w tym Urszula Ristał z mężem Zerfen. Jak się okazało, dostarczali oni dorywczo do Polski literaturę i lekarstwa, w tym kilkakrotnie do Lublina. O jednym przyjeździe akurat w dzień wyborów do Sejmu w niedzielę, powiadomili już wcześniej. W celu przygotowania listów i opracowań przeznaczonych do podania na zachód, wziąłem kilka dni urlopu, o czym widocznie zakładowi informatorzy powiadomili SB. Wkrótce zauważyliśmy, że funkcjonariusze SB w samochodach osobowych przez kilka dni i nocy z rzędu śledzą nasz dom. Wobec tego, że obstawy w przeszłości zdarzały się wielokrotnie, byliśmy już do nich przyzwyczajeni. Przy pomocy dzieci sąsiadów, oraz niekiedy sami, w sposób dyskretny spisywaliśmy numery rejestracyjne ich wozów. W nocy również obserwowaliśmy ich w samochodach, które tylko zmieniały swe miejsca postoju. Byliśmy spokojni, bo zdawaliśmy sobie sprawę, że SB jest obserwowane także z góry przez aniołów, którzy są władni sparaliżować zamysły wrogów Biblii. Niemniej wiara nasza była wystawiona na ostrą próbę. Obawialiśmy się najbardziej, by małżeństwo Ristał, a przy okazji i nas nie przechwycono na gorącym uczynku. W sobotę postanowiłem pójść do pracy, a żona pozostała w domu, ponieważ razem pracowaliśmy, aby moje opracowania przepisać na maszynie. Wychodząc z mieszkania, na półpiętrze natknąłem się na obcego mężczyznę, który odwrócił się, by nie zobaczyć jego twarzy. Na moje pytanie, czy szuka kogoś, odpowiedział, że zmarzł i oczekuje na kolegę. Z zakładu pracy zadzwoniłem do żony, by wyniosła coś gorącego człowiekowi stojącemu przed naszymi drzwiami. Wiedzieliśmy, że telefon nasz jest na podsłuchu, bo potwierdził to nieopatrznie funkcjonariusz SB w rozmowie, w której motywował decyzję odmowy wydania paszportu między innymi tym, że ich obmawiam, jakoby mieli założyć nam podsłuch, ale radziecki, bo im się psuje, co faktycznie powiedziałem przez telefon. W tych okolicznościach, wiedząc, że są zdekonspirowani, zwinęli obstawę. W niedzielę o godzinie 13 przyjechała Urszula, a ponieważ w dzień nie mogliśmy podejść do zagranicznego wozu, więc mąż jej podjechał obok naszego domu i stanął akurat w miejscu, na którym uprzednio stały samochody SB, i do klatki schodowej donosił literaturę, a my dalej do mieszkania. Całe szczęście, że żyjemy w dobrych stosunkach z sąsiadami, z których niektórzy należeli do PZPR. Odbiór Biblii od dostawców zagranicznych po części został opisany. Kilka uzupełniających informacji należy podać w sprawie wewnętrznego transportu. Ogólnie rzecz ujmując, lubelscy szmuglerzy nie są ludźmi zamożnymi. Stąd nie posiadali samochodu, garażu czy też wolno stojącego domu. Z tego względu, że papier jest ciężki i w dzień zwróciłoby to uwagę przechodniów, a także milicji, przerzut Biblii z miejsca dostawy do składowania, a potem ekspedycji odbywał się nocami za pomocą plecaków, walizek czy toreb. Zdarzał się i taki przypadek, że milicja w poszukiwaniu skradzionego roweru kontrolowała samochód i nawet oświetlała worki z Bibliami, lecz nie zwróciła uwagi na to, co się w nich znajdowało. Gorzej przedstawiała się sprawa, gdy zaistniała konieczność przetransportowania literatury z jednego na drugi koniec kraju. Aby uniknąć licznych patroli policji drogowej, należało je wieźć w nocy. W Lublinie gościł przybyły na zaproszenie gorliwy brat Afanazy z Tłunu z oblasti irkuckiej na Sybirze. Niespodziewanie dla wszystkich, po północy przyjechali z Wisły do naszego mieszkania dwaj mężczyźni, jeden baptysta, drugi ewangelik, którzy przywieźli samochodem transport literatury rosyjskiej. Zbudzony ruchem w mieszkaniu Afanazy, wyszedł z pokoju i gdy zobaczył nieznane mu osoby, które z takimi trudnościami z jakimi spotkali się w drodze, awaria samochodu, dowiedli, że służą narodowi rosyjskiemu, płacz i dziękczynne modlitwy przeplatały się nawzajem. W tej kilkuosobowej gromadce do samego rana trwała błogosławiona społeczność. Nie trudno sobie uzmysłowić, że została wówczas powiększona przez obecność istot duchowych. Czyż nie są oni wszyscy duchami przeznaczonymi do usług, posłanym na pomoc tym, którzy mają posiąść zbawienie? Żydów rozdział 1, werset 14. Nikt z ludzi nie byłby w stanie zsynchronizować spotkania oddalonych od siebie tysiącami kilometrów, w tym z drugiej strony Polski, członków tej samej kosztownej wiary, z konfesyjnymi znamionami. Pomimo udogodnień komunikacyjnych, transportowanie Biblii w różne miejsca przeznaczenia nie tylko w mieście, odbywało się za pomocą mięśni rąk i nóg, i zapewne w tej sprawie to było najpiękniejsze i Bogu się podobające.